Kaczyński, Jacek Kosiak. Dzień dobry, witam już teraz na poważnie. Kotek w chmurach, a chmury trochę rzeczywiście naszły na słońce, ale mam nadzieję, że to będzie udany świąteczny czwartek i spotkanie z jazzem. Za chwilę o Janie Ptaszynie Wróblewskim. Na zakończenie obchodów 90-lecia poznańskiej rozgłośni radiowej. Saksofonista, kompozytor, aranżer, a przede wszystkim nestor polskiego jazzu, zachwycił kunsztem muzyki i swobodą improwizacji. A mnie zachwycił słowem. Jan Ptaszyn Wróblewski urodził się w Kaliszu w 1936 roku. W latach 50. studiował, uwaga, mechanizację rolnictwa na Politechnice Poznańskiej. Był świadkiem czerwca 56 i narodzin nowoczesnego polskiego jazzu. Współpracował z Krzysztofem Kometą Trzcińskim, poznańskim laryngologiem. I ten wątek też wiąże się z naszym poznańskim radiem. Więcej w reportażu. Będziemy mieli jazz.
Z tego, że stoimy w takim ważnym miejscu dla Poznania, tu jest plac Adama Mickiewicza po drugiej stronie ulicy,
jest
poznański zamek.
Taki wstęp, można powiedzieć, do samego towarzyskiego centerka, które się tam aż gdzieś dalej pod Plac Wolności ciągnęło. Te kąty to były mi doskonale znane, chociaż teraz trudno byłoby mi pewne detale poza tymi najstarszymi rozpoznać.
A pamięta pan czerwiec 56?
Tak, oczywiście. Pamiętam i dziwny to był czerwiec, ponieważ no, dzisiaj wiemy już dokładnie, co się tu działo. Natomiast wtedy, kiedy ja tu byłem, była jednak duża dezorientacja i ludzie nie bardzo zdawali sobie nawet z grozy sytuacji. Tu dokładnie w centrum pamiętam, że myśmy głównie urzędowali i stąd nie zowąd pojawiały się czołgi, nie czołgi, ale ja nie trafiłem gdzieś na te najmocniejsze wydarzenia. Wiem, że później od razu szybko poszły wiadomości, co tam się dzieje pod komitetem. Pamiętam się doskonale, że następnego dnia ja wędrowałem jeszcze wtedy na sesję egzaminacyjną i wiem, że przechodząc koło terenu targów poznańskich, tam słychać było skądś strzały, nie wiem, gdzieś ze środka. No człowiek w ogóle nie bardzo wiedział do końca co, gdzie, jak. Nie było komunikacji, no nie było jakiejś łączności wtedy typu komórki, gdzie człowiek mógłby sobie o wszystkim od razu powiedzieć, gdzie co się dzieje. No był jakiś moment piekielnego niepokoju, natomiast mnie jakoś ominęły te główne wydarzenia.
W ogóle rok 56 to był dla pana przełomowy, jeżeli chodzi też o podejście władzy do jazzu. Pierwszy festiwal w Sopocie?
Nie. W zasadzie tym przełomem to był rok 54. To już wtedy zaczęło się coś w rodzaju odwilży, chociaż takie jeszcze niepewnej. Nie bardzo wiadomo, jak daleko można sobie będzie pozwolić i w którą stronę to jeszcze pójdzie. Jedni krzyczeli o większej wolności, drudzy krzyczeli, że tego trzeba w dalszym ciągu zakazać. Natomiast ten 56 to był wybuch i to się zbiegło tak rzeczywiście, że nastąpił ten pierwszy festiwal w Sopocie, aczkolwiek on był przygotowywany jeszcze przed poznańskimi wypadkami. Tym niemniej no była to jakaś eksplozja, coś się zaczynało dziać. Choć nie tak bardzo wolnościowo, no bo pamiętamy przecież mowę Cyrankiewicza, która raczej zapowiadała coś zupełnie innego, że to wszystko się cofnie z powrotem do stalinowskich czasów, ale na szczęście do tego nie doszło.
Krwawe zajścia w Poznaniu nie powstrzymają jednak, ani nie osłabią wysiłku partii i rządu zmierzającego do demokratyzacji.
Zostało zaakceptowane, przyjęte, zresztą nie tylko u nas, na całym świecie chyba już to jest traktowane jak jakiś dział kultury po prostu.
To zasługa pana pokolenia.
Czy ja wiem? Nie, ja bym się pod tym nie podpisywał, to już byli przed nami ludzie, którzy to zaczęli.
Ale chyba w Ameryce.
Nie u nas, Duduś, Matuszkiewicz, Trzaskowski, Komeda, to były te nazwiska, które jakoś to już wyprowadziły na sale filharmoniczne wtedy. Jeszcze nie powszechnie, jeszcze nie tak, żeby to było brane gdzieś tam pod uwagę w jakichś władzach, budżetach czy innych sprawach. W tej chwili to jest zupełnie normalne.
Dobrze odpocząć przed koncertem?
No ja musiałem troszkę rzeczywiście nadrobić brak spania, przepraszam. Ach, jest. Znaczy przed koncertem, no jeszcze mamy trochę czasu. Troszkę spokojniej się i pracuje i gra, jeśli powiedzmy jest ta noc i nie trzeba potem nigdzie jechać. Paruset kilometrów. Kalisz, czy ja wiem, jeśli chodzi o muzyczne sprawy, to niewiele miałem jakichś kaliskich specjalnych wrażeń, poza oczywiście tym, co człowiek sobie w domu próbował, bo tam nie było żadnego muzycznego środowiska większego, to znaczy środowiska interesującego się tym rodzajem muzyki. W dzieciństwie to w ogóle tylko i wyłącznie pianino, które miałem zawsze do dyspozycji i to było wszystko, tudzież jakieś płyty. A po wojnie to było radio, no przede wszystkim radio i to był chyba jedyny wyłączny kontakt ze światowym jazzem, aczkolwiek pierwsze jazzowe imprezy odbyły się jeszcze w latach 40. Zanim nastąpił 48 rok, czyli ten nacisk stalinizmu, to u nas wiele rzeczy się działo. Były i imprezy, które wędrowały po całej Polsce. To był Kazimierz Obremski z teatrem jazzowym, to był Zygmunt Karasiński, to się nazywało chyba 1000 taktów jazzu. Ale to były takie zupełnie wyrywkowe sytuacje. Później dopiero kontakt to nastąpił właśnie w Poznaniu, to znaczy, kiedy ja tu dobrnąłem, już miałem troszkę zapewnione przez kolegów pewne kontakty z chłopakami, którzy próbowali grać, którzy coś, nie coś tylko wiedzieli o jazzie, bo to jednak były wtedy zupełnie nieustalone sprawy i bardzo wiele innych gatunków muzycznych wiązano z jazzem, zresztą między innymi dzięki Juszowi Stalinowi, który jak zabronił grać jazzu, to zabronił przy okazji grać i samby, i rumby, i wszelkiego rodzaju ludowej muzyki, czy południowoamerykańskiej, czy afrykańskiej. Dla niego wszystko, co trąciło jakimiś bębnami, to był jazz. I kiedy to się uwolniło, podobnie ludzie sądzili, że aha, będziemy mieli jazz, czyli będziemy mieli samby, będziemy mieli różne tego rodzaju rzeczy, czy nawet beginy i gdzieś tam trzeba to było wyprostować, a koneserów na ten temat to mieliśmy w Polsce bardzo mało. No przede wszystkim melomani i Duduś Matuszkiewicz, jedyni, którzy wiedzieli wtedy dokładnie, gdzie przebiega różnica między taneczną a jazzową muzyką. Więc im tu mamy bardzo wiele do zawdzięczenia, a cała sprawa już dokładnie się wyklarowała właśnie na pierwszym sopockim festiwalu, gdzie rzeczywiście nie dopuszczono żadnych poza jazzowymi zespołów. Dla mnie zmiany się liczyły, bo ja w ogóle wojnę spędziłem w Warszawie. Tak się złożyło, do Kalisza wróciliśmy dopiero w 45 roku, także jak poznałem go dopiero, można powiedzieć wtedy. I potem trzeba było pojechać po prostu na studia, czyli ja jeszcze nie byłem ukształtowany pod żadnym względem. Oczywiście mam związanych z Kaliszem 100 tysięcy wspomnień, ale to raczej nie muzycznych. Ale to nie były jakieś sprawy, które by mnie w jakikolwiek sposób ukształtowały, poza oczywiście no tym, co daje szkoła, bo było, nie było szkoła, coś daje, a myśmy mieli nauczycieli znakomitych, pamiętam ich wspaniale i poza tym bardzo wiele różnych dziwnych, dzisiaj trudnych do wytłumaczenia przypadków, bo przecież bez przerwy gdzieś nam wyszukiwały władze między uczniami, jakieś spiski, jakieś antypaństwowe organizacje, było wzywanie na UB, diabli wiedzą dokąd. Bywał, pamiętam, taki moment w gimnazjum jeszcze, gdzie było nas kilku kolegów grających na fortepianie i z reguły przy długiej przerwie tośmy tam gdzieś wchodzili do auli i każdy grał, co potrafił, ale nic to szczególnego nie było, po pierwsze. Po drugie, w pewnym momencie mój brat był mi łaskaw wytłumaczyć, słuchaj, teraz byłoby lepiej, gdybyś jednak w tych przerwach tego nie grał. No bo to była oczywiście ta taneczna muzyka, która wchodziła w ramy muzyki zabronionej politycznie. Ja nie pytałem nawet co i jak, dlaczego. To takie były czasy, ludzie mieli jakiś zupełnie inny instynkt. Jeśli ktoś mówił, uważaj, tego teraz nie można, to nie pytał o powody, tylko po prostu starał się do tego stosować.
Gościmy dzisiaj w studiu radiowym Krzysztofa Trzcińskiego, który z sekstetem komedy, tak się bowiem nazywa ten zespół muzyczny, bawił niedawno w Moskwie.
A czy to prawda, że komedę spotkał pan w pociągu?
Nie.
Panie Krzysztofie, może nam pan przede wszystkim powie, jak doszło do tego, że sekstet otrzymał nazwę sekstetu komedy?
Słowo komeda jest moim pseudonimem artystycznym, a ponieważ jest nas sześciu, to nazywamy się sekstetem. Aha,
może pan nam teraz opowie, jakie odniósł pan wrażenia ze swego pobytu na festiwalu w Moskwie?
Sądzę, że raczej muszę mówić pod kątem wrażeń muzycznych, więc wielka...
Komedę po raz pierwszy w ogóle ja spotkałem w takiej kawiarni, po której nie ma dzisiaj ani śladu, ponieważ tam stoi w tej chwili właśnie Hotel Merkury. To było na rogu Jeżyckiej i Kaponiery w takim malutkim, nie pamiętam czy to się nazywało, albo się to nazywało As, albo się to nazywało Teatralna. I tam był też zwyczaj, że często przychodzili muzycy, nie wiem dlaczego akurat w to miejsce, bo ja jeszcze wtedy nie byłem zorientowany w poznańskich relacjach, to było od razu na samym wstępie. Ale przychodzili, jeśli ktoś potrafił grać na fortepianie, to z reguły siadał tam sobie do pianinka i coś grał. No i z kim myśmy się tam wybrali, nawet nie potrafię powiedzieć. Oczywiście mnie pierwszego wciągnął w to wszystko Janek Zylber, który przyjechał na studia już 2 lata wcześniej, a on też był z Kalisza i zresztą z tego samego rocznika. Był chyba już wtedy Jurek Milian, też grający wyłącznie na fortepianie jeszcze. Był chłopak, z którym myśmy z kolei stworzyli pierwszy zespół nazwiskiem Staszek Burchardt. Nie wiem, co się z nim później działo, bo jakoś nigdy już nie trafiłem na jego koleje losu. I w pewnym momencie przed Krzysio Komeda, który oczywiście znał już całe towarzystwo, przysiadł się do nas, coś tam zagrał wtedy i to był ten pierwszy moment, kiedy myśmy się w zasadzie poznali. Natomiast ten drugi to był rzeczywiście w pociągu, ale to już się znaliśmy. Już pamiętam, że to z kolei znów miało miejsce w Warszawie, gdzie grali melomani z Krzysiem Komedą przy fortepianie i kiedy się tam jakoś zobaczyliśmy nawzajem, okazało się, że i Krzysio i ja wracamy z powrotem tej nocy do Poznania, więc zabraliśmy się razem oczywiście i wtedy Krzysio roztoczył pierwsze plany sekstetu Komedy.
Reagują oni najbardziej właśnie na modern jazz, a z Dixielandem są jakoś, i z jazzem tradycyjnym w ogóle są jakoś trochę na bakier. Tak ja powiedzmy, nie mówię tylko o naszym zespole, tylko w ogóle o wszystkich zespołach grającym stylem modern.
Ale to miało miejsce dużo wcześniej i ten sekstet powstał w gruncie rzeczy chyba dopiero rok później. We'll be right back.
tak pięknie nie opowiada jak Jan Ptaszyn-Wróblewski? Czy rzeczywiście nikt? Chyba nie, bo to jest w genach, to dar po ojcu, mówi Andrzej Wróblewski, rodzony brat saksofonisty Nestora polskiego jazzu. Andrzeja Wróblewskiego spotkałem w jego ulubionym lokalu, do którego chodzi bagatela od pół wieku.
Dostaniemy kawę. Cisza i spokój.
A jak pan długo tu przychodzi?
50 lat. Zanim przychodziłem do Merkurego, tego, że tak powiem, budowałem, bo jako dziennikarz towarzyszyłem budowie. To był pierwszy, po wojnie pierwszy taki europejski w miarę hotel. Za reportaże to stąd dostałem już chyba za zasługi dla województwa wielkopolskiego, coś takiego. To jest Rondo Caponiera, samo centrum.
Pana brat mi mówił, że w tym miejscu był lokal, w którym on grał z Komedą, a nawet chyba tam się spotkali.
To na następnym skrzyżowaniu, pod zegarem, zgadza się. Tak, był. I to była taka parterówka, wie pan. Po wojnie został parter, reszta zburzona i to był lokal, nazwy już nie pomnę. Potem to wszystko rozbite i w tym miejscu postawiono ten hotel. Był lokal, zgadza się.
Pan jest młodszy od Ptaszyna.
Zdziwi się pan, ale starszy.
Zdziwiłem się.
No i wszyscy się dziwią, mimo że jesteśmy w bardzo bliskich kontaktach braterskich. Żyjemy diametralnie różnie, na pełnej kontrze.
Na czym to polega? Co to za
chociażby na tym, że on pali 30 papierosów, a ja w życiu nie wypaliłem ani jednego. Chociażby na tym, że on wstaje koło 11, a ja wstaję o 6. Jak się ma poruszyć, gdzieś pochodzić, to jest nie wiadomo co, a ja z Wysokich Tatr nie wracam. Na tym to polega. No.
I skąd ta różnica charakterów?
Cholera wie, geny inne. On ma po matce, a ja mam po ojcu pewnie. Nie zmuszam się do analizowania, proszę pana.
A wasz ojciec był adwokatem?
Był adwokatem w Kaliszu, dobrym. Żyliśmy jak w raju. Do wojny. A potem wszystko cholera wzięła za jednym zamachem. Nie tylko mnie, ale 30 milionów Polaków.
No a jak ojciec przyjął zainteresowania jazzem?
Wie pan, ptak muzyką interesował się, czytać i pisać nie umiał, brat. Ale każdą płytę, bo wie pan, to był dom inteligencki. Tam było pianino, był patefon, bo to wtedy były płyty. On każdą płytę bez pomyłki, a było tych płyt kilkadziesiąt. Od urodzenia jego światem to była muzyka. Także to dla rodziców. Zresztą mama grała na pianinie trochę, bo to w dobrym domu panienki grywały. I te tradycje muzyczne były. Radio było po wojnie zaraz w domu. I tylko amerykańskie stacje, na szczęście to przenikało przez wszystkie granice. Po Niemcach te radioodbiorniki zostały. I to dobre, i to szałby, nie szałby. Także to była pełna akceptacja.
Brat mówił, że wojnę spędziliście w Warszawie, ale jakoś tak mało mówił o tej okupacji, może dlatego, że młody.
Wojnę spędziliśmy w Warszawie, tak. O dziwo w nie najgorszych warunkach. Spowodowały to dwie rzeczy. Moja babcia, nie matka. Moja matka cudowna, miała dwie lewe ręce, ojciec ją rozpieszcza, natomiast babcia była człowiekiem biznesu, interesu, przedsiębiorczości. Dla rodziny sprzedałaby ojczyznę, Boga, wszystko. Rodzina była świętością i umiała to robić. Zresztą była ja mówię, była gruntownie wykształcona. Miała 4 klasy szkółki wiejskiej. Mieszkała w Kaliszu, bo tam nasze korzenie, i to było zaraz przy granicy rosyjsko-pruskiej. I tam przemycały z koleżanką, co się dało, jak się dało. Zrobiły pierwsze duże pieniądze. A jak nastawała wojna, to już miała 3 kamienice w Kaliszu i fabryczkę. A druga rzecz. Znajomi Żydzi z Kalisza, rodzina Masłów, mieli willę, dom, bardzo przyzwoity na Mokotowie. I wiedzieli, że pójdą do getta. Babcie świetnie znali z interesu, bo babcia miała piekarnię, była piekarzem. Oni głównie za starszyciele mąki interesy robili. Przyszli mi pani Sankiewiczowa, niech się pani wprowadzi do tego domu, bo my pójdziemy do getta, to nam zabiorą. Jak będzie na pani nazwisko, to wrócimy po wojnie i to będzie nasze. Także myśmy mieszkaliśmy w świetnym domku, wie pan, za darmo. No po prostu to było, no tak nam się trafiło. Także od tej strony to myśmy tą okupację przechodzili dobrze. W cierpiętnictwo bym się nie ubierał, wie pan. Dobrze się tam nam mieszkało, a na marginesie z tej 13-osobowej rodziny Masłów po wojnie nie wrócił nikt.
Als Nationalsozialist sind Sie gewohnt, große Aufgaben ohne Zaudern anzupacken
und der Politik unseres Führers auf den Osten.
Die Vergangenheit. Ale domku też nie, wie pan, nie było co żałować, bo jak wybuchło powstanie, to po pierwszym tygodniu podjechali do nas przed nasz dom, bo objęli ten teren Niemcy. Weszli do domu z kanisterkiem benzyny, polali łóżka i rzucili zapałkę i domek się skończył, wie pan. No.
A wy uciekliście?
No, nie uciekliśmy, tylko nas wygonili, pędzili nas do obozu w Pruszkowie, ale też mieliśmy trochę szczęścia, bo pociąg po nas nie przyjechał. Niemcom się znudziło nas pilnować i powiedzieli, macie 5 minut. Po 5 minutach strzelamy, a staliśmy pod murem na wyścigach konnych i tak dyskutowali, bo tu obok człowiek znał niemiecki i oni tak się zastanawiali, czy nas rozstrzelać, czy nas puści. Rozstrzelać nie było tak prosto, bo tam stało z 500 ludzi. Myśmy mieli ulica Płaskiego 230. Szli domek po domku podpalali, a nas wyganiali tam pod ten mur. 5 minut i uciekajcie. I tak żeśmy stamtąd się jakoś wyrwali. Nie poszliśmy do Pruszkowa.
I pan tam był z bratem?
Tak, z bratem. No, a przecież nie miałem, co miałem z nim zrobić. Wszyscy byliśmy.
Czy Niemcy mogli rozstrzelać was?
A mogli zrobić, co chcą. No, wie pan, no.
Nie byłoby Ptaszyna Wróblewskiego.
Nie byłoby. Wie pan. No ilu? Kilkanaście osób, tam ojców, kolegów ze szkoły. Rozstrzelali. Idzie Sławek zapłakany, tatusia mi zastrzelił, bo coś tam się nie spodobało, wie pan. Ale nas tam wszystkich, te 5 minut będziemy, no żeśmy te 5 minut zapieprzali jak głupki.
A może dlatego pana brat niechętnie opowiada o wojnie? Może to była trauma taka?
Była, tak. To ja też niechętnie, bo to jest, nie ma co nadrabiać miną. Wie pan, to ktoś nie przeżył, to są opowiastki. To jest, wie pan, no. Proszę pana, pięknie pościelone łóżka, kotek na łóżku, polali benzynką, wrzucili zapałkę i na ulicę, a na ulicy do połowy Polacy, a kopcy i strzelają do siebie. Oni raus, raus, a my, kto dostanie, to go nie ma, no. To byłem, jak wie pan, 12 lat w czasie wojny, to był prawie dorosły człowiek. Ja zarabiałem na rodzinę, kradłem węgiel na kolei, ziemniaki, co się dało, wie pan, na kolejce grujeckiej.